To rafineria pod Moskwą, która płonie po kolejnym ukraińskim ataku. Rafineria, która dostarcza 70% benzyny dla Moskwy i okolic. No i pytanie, czy dalej tak będzie? Wydaje się, że nie. I to 2 dni po poprzednim ataku Ukraińcy przeprowadzili kolejny, i to zmasowany i jeszcze bardziej skuteczny. Dziś właśnie rano przeprowadzono takie uderzenie, no i Rosjanie, jak widać, nic nie mogli z tym zrobić. A to nie koniec, bo zaatakowana została także Moskwa i sami Rosjanie mówią o tym, że to największy atak na rosyjską stolicę od 2 lat. A wydaje się, że nawet od początku wojny Rosjanie mówią o tym, że zestrzelili 195 dronów. Ale co z tego, jeśli budynki w Moskwie uszkodzone, jeśli zaatakowane konkretne miejsca, no a najbardziej bolesny ten atak na rafinerię. Zobaczymy, jakie efekty on przyniesie i o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Ja nazywam się Mateusz Lachowski, a to jest kanał Korespondent.pl. Wiele dziś w Ukrainie memów na ten temat i nie tylko. Cały świat informuje o tym ataku, ataku, który ewidentnie upokorzył Władimira Putina i Kreml, no bo jeżeli już nawet Moskwa nie jest bezpieczna przed właśnie ukraińskimi dronami, no to wydaje się, że wszędzie w tej chwili Ukraińcy mogą zaatakować. Ale to nie koniec, bo panika na Krymie, ludzie wyjeżdżają z powodu tego, że brakuje paliwa, z powodu kolejnych ataków. Wydaje się, że to lato nie będzie pozytywne dla właśnie Rosjan, którzy mieszkają na Półwyspie, i także to nie będzie lato, które będzie turystycznym sukcesem. Krym jest skutecznie atakowany przez Ukraińców bardzo często, no i efekty są takie właśnie, że wiele osób chce teraz opuścić Półwysep. To jest kampania skutecznych ataków na rosyjskim zapleczu. Więcej na ten temat będziemy mówili w dzisiejszej rozmowie, ale zanim do niej przejdę, chciałem bardzo podziękować za to, że jesteście, za to, że oglądacie kolejne nagrania na tym kanale i za to, że subskrybujecie ten kanał. A jeśli ktoś jeszcze tego nie robi, to serdecznie do tego zachęcam. Szczególne podziękowania kieruję do moich patronów, dzięki którym ten kanał jest niezależny. To dzięki Wam mogę tworzyć kolejne nagrania, mogę tworzyć ten kanał. I jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona moich patronów, może to zrobić za pomocą portalu patronite.pl. Link do mojego patronata znajduje się w opisie tego nagrania. A teraz już przechodzimy do rozmowy, nie będę przeciągał. Omówimy sobie wszystko, co wydarzyło się dziś rano, omówimy sobie sytuację na froncie. A moim gościem będzie publicysta i wolontariusz, autor popularnego kanału na YouTubie, Marcin Strzyżewski. Dzień dobry, Marcinie.
Dzień dobry i dzień dobry Państwu.
No, kończysz zazwyczaj, trzymaj się Ukraino, swoje nagrania. No i rzeczywiście, no, dzisiaj mamy kolejny pozytywny dla Ukrainy dzień. Zdradzę Państwu, że planowałem tę rozmowę, no, że będziemy po prostu mówić o tym, co wydarzyło się 2 dni temu, to znaczy o tym ostatnim ataku na rosyjską rafinerię pod Moskwą, także na bazy paliwowe, kolejne skuteczne ataki w ostatnich dniach. Na dzisiaj rano atak jeszcze skuteczniejszy niż ten 2 dni temu. Płonie ta rafineria pod Moskwą. Ona jest odpowiedzialna chyba za 70% produkcji benzyny. Mógłbyś to przybliżyć naszym widzom? Dlaczego to jest takie ważne uderzenie? O co chodzi akurat z tą rafinerią?
Tutaj, proszę Państwa, trzeba sobie wyjaśnić właśnie trochę tych liczb, bo mówimy o największym mieście w Rosji i ogólnie jednym z największych na świecie. Szczegółowe dane dotyczące liczby mieszkańców Moskwy nie są tutaj dostępne i nie są w pełni wiarygodne, bo tam tradycyjnie mieszkało wielu ludzi, no, pracowników, którzy przyjechali tam pracować na czarno, ale około powiedzmy 15 milionów ludzi. Ponad 10% obywateli Rosji w jednej ogromnej aglomeracji. Co oczywiście oznacza gigantyczne zużycie różnego rodzaju paliwa, bo to nie jest tylko benzyna dla samochodów osobowych, ale także cała masa dostawczaków, ciężarówek i tak dalej, które muszą dowieźć w ramach tego regionu i zaopatrzenie, i przewieźć ludzi do pracy i tak dalej. Więc mamy tutaj potężne zużycie paliwa, które jest realizowane dzięki kilku obiektom. To jest właśnie między innymi rafineria moskiewska w Kapotnie, która według tych danych, które krążą w sieci, zapewnia 40% paliwa dla Moskwy i podaje się 70% benzyny dla Moskwy i okręgu. To jest oczywiście tylko część, tam jeszcze są inne duże rafinerie, które zaopatrują Moskwę, między innymi rafineria jarosławska czy riazańska, ale one także były w ostatnich tygodniach celami ukraińskich ataków. Rafineria moskiewska była także o tyle istotna, że znajdowała się wewnątrz tego moskiewskiego pierścienia obrony przeciwlotniczej, co sprawiało, że ataki na ten konkretny obiekt były znacznie rzadsze niż w przypadku większości innych rafinerii europejskiej części Rosji, które bywały atakowane w zależności od tego, o którym obiekcie mówimy, nawet i 10 i 15 razy już do tej pory. Moskiewska rafineria także była celem ataków wcześniej, ale one były sporadyczne. No ich było dosłownie parę udanych, z czego 16 czerwca, dwa dni temu, została trafiona instalacja LOU AWT-6, czyli ta instalacja do pierwotnego przetwórstwa ropy naftowej, odpowiedzialna za około połowę możliwości przetwórczych właśnie moskiewskiej rafinerii. No a teraz mamy atak, podczas którego udało się trafić jeszcze nieznaną liczbę zbiorników z ropą bądź paliwem i instalacji w tej rafinerii, ale wyraźnie bardzo widać, że to jest jeden z bardziej udanych ataków w ogóle w historii ukraińskich ataków na rosyjskie rafinerie. Zmasowany, bardzo skuteczny. Widzimy kilka dużych pożarów na terenie tego przedsiębiorstwa, co prawdopodobnie będzie miało bardzo poważne skutki.
Czy w tym momencie rzeczywiście w Rosji brakuje paliwa? Jak czytasz telegramy rosyjskie, czytasz prasę rosyjską, no bo mamy takie informacje, że 25 obwodów nawet miałoby być, czy regionów miałoby mieć problemy z paliwem. Ja rozumiem, że największe te kłopoty są na Krymie w tej chwili.
Tutaj już pojawiły się nowsze informacje mówiące o 50 subiektach federacji, w których zauważono problemy. Tylko tutaj, proszę Państwa, trzeba bardzo to precyzyjnie formułować, bo to nie znaczy, że 50 regionów Rosji stoi i nie może dojeżdżać, pracować i tak dalej. To nie tak wygląda. To oznacza, że w 50 regionach pojawiły się jakiegoś rodzaju, czy to ograniczenia, czy właśnie przejawy deficytu. To często wygląda tak, że na przykład na części stacji benzynowych można tankować maksymalnie 20 litrów paliwa na osobę, na jedno tankowanie. To jeszcze nie znaczy, że tam paliwa brakuje i jest deficyt i się nie da zatankować. Choć oczywiście pojawiają się skrajne przypadki, właśnie tutaj wspomniany przez ciebie Półwysep Krymski jest zdecydowanie najbardziej dotknięty tą sytuacją, chociaż on jest miejscem zupełnie wyjątkowym. Jest po pierwsze terenem okupowanym, to jest oczywiste, po drugie znajduje się bardzo blisko linii frontu, więc tam te ataki są o wiele łatwiejsze do przeprowadzenia, no i to jest półwysep, który jest połączony z resztą Rosji albo już dwukrotnie uszkodzonym mostem w Cieśninie Kerczeńskiej, przez który generalnie się nie przewozi ciężkich ładunków w tej chwili. Czy to ze względu na uszkodzenia, czy to ze względu na jakieś obawy przed dalszymi atakami, ale strona rosyjska, komentatorzy mówią, że tamtędy się po prostu nie wozi na przykład pociągów z paliwem. Mamy też mosty, które łączą Półwysep Krymski z tak zwaną kontynentalną Ukrainą. Tam oczywiście Rosja kontroluje wystarczająco dużo terenu, żeby dysponować korytarzem lądowym z swoich rafinerii rosyjskich, tych na terenie legalnej Rosji, na Krym, ale te tereny też są bardzo blisko linii frontu i w ostatnich tygodniach są intensywnie atakowane przez ukraińskie drony. Nawet powstał kanał na Telegramie, czy na Krym dojechały cysterny, który informuje, czy danego dnia w ogóle te cysterny z paliwem dojechały czy zostały po drodze zniszczone przez ukraińskie drony. Tam sytuacja jest bardzo trudna. W pozostałych częściach terenów okupowanych też robi się kłopotliwie, wręcz momentami krytycznie, bo zaopatrywanie nawet i wojskowych tutaj robi się w tej chwili trudne. Nie mamy bardzo konkretnych, jakichś procentowych wyliczeń, ile paliwa docierało do rosyjskich żołnierzy na pozycje przed tą kampanią dronowych nalotów na linię zaopatrzenia, a ile dociera teraz, no bo wiadomo, że żaden rosyjski dowódca nie publikuje takich informacji, że tam średnio w tygodniu docierało do nas 6 cystern, teraz docierają 2. No, tego typu informacje nie są dla nas dostępne. Natomiast tutaj jeszcze trzeba powiedzieć, że nawet w tych terenach centralnej Rosji, w tym i w Moskwie, jeszcze przed atakami na moskiewską rafinerię, też już się pojawiały informacje o kolejkach na stacjach benzynowych, o ograniczeniach. Te kolejki się pojawiały zresztą nie tylko w samych miastach, ale i na przykład na trasie z Petersburga do Moskwy. Też jest bardzo ważny czynnik, czyli cena. Widzimy, że cena detaliczna paliwa w Rosji powoli, bo to nie są jakieś skoki o 30 czy 40%, ale generalnie rośnie. Tu warto wyjaśnić, że w Rosji funkcjonuje mechanizm regulowania ceny detalicznej paliwa przez dopłacanie firmom, które handlują paliwem z budżetu państwa, żeby ludziom się wydawało, że sytuacja jest stabilna. To jest mechanizm jeszcze przedwojenny, nic nowego, ale w tej chwili także on drenuje rosyjski budżet. Pojawiają się przy tym różne ciekawe próby rozwiązania tego tematu. Na przykład pozwolono rosyjskim rafineriom produkować paliwo gorszej jakości, z większą zawartością siarki. To może doprowadzić i do pogorszenia jakości powietrza w miastach, ale chyba tym się w takiej sytuacji nikt nie przejmuje, i do większego zużycia silników. Pojawiają się informacje o tym, że Rosja będzie zwiększała zakup paliwa za granicą, i takie na przykład alarmujące komunikaty, jak te, które docierają do nas z rosyjskiego rolnictwa, na przykład w okręgu irkuckim, w ogóle ludzie piszą, mówią o tym, że rolnikom może zabraknąć paliwa po prostu dla przeprowadzenia robót rolnych, a tutaj warto powiedzieć, zbliżamy się powoli do żniw i ogólnie mamy w tej chwili połowę czerwca, to też jest taki moment, w którym tradycyjnie zwiększa się zużycie paliwa, ludzie jeżdżą za miasto na wakacje, właśnie sezon robót rolnych też wysysa głównie diesla z rynku, to też jest taki moment, który warto to powiedzieć, dokłada do sytuacji jeszcze ten czynnik sezonowy. Bardzo możliwe, że gdyby to wszystko działo się na przykład w listopadzie, to sytuacja byłaby prostsza, ale w tej chwili zupełnie dla Rosjan prosta nie jest. Oczywiście paliwo można kupić za granicą i sprowadzić, tylko to będzie oznaczało, że zamiast na paliwie, na eksporcie benzyny i diesla zarabiać, Rosja będzie z budżetu wydawała pieniądze na paliwo, a przecież tych pieniędzy tam w nadmiarze nie mają.
Partnerem tego kanału jest aplikacja inwestycyjna XTB. Na rynkach finansowych liczy się szybkość, dlatego inwestuj w aplikacji XTB, która pozwala natychmiast reagować na zmiany i na okazje, które wynikają z sytuacji geopolitycznej. Jeśli nie wiesz, jak zacząć inwestować, to koniecznie użyj kodu Mateusz. Szczegóły znajdziesz w opisie tego filmu.
No i już we wtorek Tatneft, jedna z największych firm naftowych rosyjskich, wprowadziła limity na zakup paliwa na stacjach w całym kraju. To już Państwu mówię, ile dokładnie. Zakup benzyny dla samochodów osobowych ograniczony zostaje do 30 litrów na transakcję, a sprzedaż oleju napędowego do 60 litrów. To jest coś niesamowitego, bo przecież Rosja na ropie stoi. I Rosja dalej sprzedaje ropę, rozumiem, i korzysta też z tego, że te ceny ropy jeszcze są dosyć wysokie, no ale jednocześnie no nie ma gdzie już w tej chwili przerabiać swojej rafinować po prostu benzyny, produkować benzyny z ropy. Ja tak to rozumiem. No i teraz jestem ciekawy, jak długo to może potrwać, wiesz, jak długo takie skuteczne ataki mogą potrwać, bo na razie po tym, co się dzisiaj wydarzyło, to mam wrażenie, że no nie ma odpowiedzi rosyjskiej, to znaczy odpowiedzi nie takiej, żeby zbombardować Ławrę Peczerską czy Kijów. Ja mówię o takiej odpowiedzi, żeby jakoś zabezpieczyć te rafinerie przed atakami. To się nie udaje Rosjanom ewidentnie.
Tutaj faktycznie pojawiają się takie konsekwencje, jak mówisz, właśnie ograniczenia, i tu są pewne dodatkowe aspekty. Na przykład możecie Państwo zobaczyć, że handel, bo mówisz, że Rosja dalej handluje ropą, nawet eksport tej surowej ropy naftowej się zwiększa. I niektórzy mogą to interpretować jako jakiegoś rodzaju sukces, tylko właśnie to nie jest do końca tak. Chodzi o to, że w momencie, w którym nie mogą eksportować paliwa gotowego, bo im brakuje, to żeby zrównoważyć budżety firm naftowych, sprzedają surową ropę naftową. Chociaż tutaj także mogą w każdym momencie nastąpić kolejne ataki na rosyjskie porty, które znowu będą w tym przeszkadzać, ale no pojawia się właśnie taki problem. Nie jestem specjalistą od rynku naftowego, ale generalnie raczej zazwyczaj jest tak, że im produkt bardziej przetworzony, tym więcej się na nim zarabia, więc w teorii zakładam, że na surowej ropie zarabia się mniej niż na gotowym paliwie. Ale przejdźmy do tego drugiego, do tej drugiej części twojego pytania o to, co można z tym zrobić, bo widzieliśmy, że na przykład w rafinerii moskiewskiej siatki przeciwdronowe były zainstalowane i to nie pomogło. Widzieliśmy także pracę systemów przeciwlotniczych, głównie pancerów, ale należy założyć, że nie tylko, i to nie pomogło. Chociaż akurat Moskwa jest najlepiej bronionym miastem w Rosji i jednym z najlepiej bronionych obiektów w ogóle, to można porównywać w zasadzie tylko do rezydencji Putina. Jeśli Moskwę można było tak okładać dronami, to w zasadzie żaden cel w zasięgu ukraińskich dronów nie jest bezpieczny. Jeśli tam się nie udało obronić, to już nigdzie się nie uda, bo no tam była po prostu ta obrona najsilniej, najgęściej rozmieszczona. Problem polega oczywiście dla Rosjan na tym, że oni są technologicznie dość poważnie zacofani. To jest temat, który myślę nikogo szczególnie nie zdziwi, że no to nie są systemy, które, czy pancyry, czy S-400, pomimo oczywiście całej propagandy i opowieści o tym, jakie rosyjskie uzbrojenie jest doskonałe, to po prostu nijak się ma do najnowocześniejszych systemów zachodnich, czy to amerykańskich, czy niemieckich, francuskich, no nieważne, kogo tutaj sobie wybierzemy. Dla porównania, po prostu rosyjskie i radary, i systemy dowodzenia tymi systemami, i systemy namierzania na cel są o wiele mniej doskonałe technologicznie. Pytał się mnie nawet jeden komentator, jak to działa, że przecież taki mały pojazd, taki no nie pojazd, statek latający, że na tych materiałach wideo to przecież one lecą sobie powolutku, że to przecież będzie leciał godzinami do tej Moskwy i można go śledzić. Można, proszę Państwa, można go śledzić na różne sposoby. Ukraińcy przeciwko Shahedom używają też takich dźwiękowych aparatów no, do wykrywania tego dźwięku, bo on leci nisko, taki dron hałasuje. Wiadomo, że starają się je wykonywać z materiałów, które są tanie i no nieszczególnie dobrze widoczne na radarze, ale mimo wszystko tam zawsze jakiś w przypadku takich ataków dalekiego zasięgu, jaki silnik spalinowy jest. Na radarze generalnie to widać. Można za takim dronem polecieć samolotem niewielkim, jakimś starym Antonowem albo śmigłowcem i to wielokrotnie widzieliśmy. A mimo to te niewielkie statki powietrzne dolatują nawet i na 2000 kilometrów w głąb Rosji i cel trafiają. Tutaj też swoją drogą ogromne rozmiary Rosji nie pomagają, no ale Moskwa nie jest tak wielka, jeśli leci w kierunku dobrze w teorii bronionego miasta, no powinni to zestrzelić. No tylko właśnie, po pierwsze można obronę przeciwlotniczą przesycić, wysłać wystarczającą liczbę tych dronów, żeby zabrakło rakiet, a też trzeba pamiętać, że Rosja nie jest w stanie wyprodukować rakiet przeciwlotniczych tyle, ile trzeba. Zapasy po tych latach ostrzałów prawdopodobnie już w znacznej części zużyli i może tu być poważny problem. Drugi problem jest taki, że no właśnie, no na przykład te pancyry, nie wiem, czy państwo wiecie, jak one dokładnie działają. To jest rakieta dwustopniowa. W momencie, w którym pierwszy stopień odpada, ta część rakiety, która ma faktycznie porazić cel, nie posiada własnego napędu. Ona jest już po prostu rozpędzona, a później sobie leci siłą właśnie rozpędu uzyskanego dzięki pierwszemu stopniowi i z manewrowaniem pojawiają się tam problemy. W pierwszej fazie lotu po odłączeniu pierwszego stopnia tam jest trochę za duża prędkość, żeby te stateczniki pozwoliły jej sprawnie manewrować. Później ta prędkość jest wytracana. No często bywa tak, że po prostu te pancyry nie są w stanie trafić tam, gdzie trzeba. Technologie radarowe też nie są w Rosji rozwinięte tak dobrze jak w krajach, które przodują w tego typu wyrobach. Często widzimy, że zwłaszcza w Moskwie te pancyry i inne systemy są umieszczane albo na specjalnych wieżach, albo ostatnio na dachach budynków, żeby lepiej po prostu były w stanie wykrywać te cele. Jak widzimy, to niespecjalnie pomaga. Więc no co oni mogą zrobić? No mogą tak jak Ukraińcy na przykład rozwinąć drony przechwytujące, bo przeciwko dronom dalekiego zasięgu niewielkie drony takie jak na przykład ukraiński Piłan, San, no działają. Tylko do tego trzeba by faktycznie rozwinąć takie współczesne technologie na odpowiednim poziomie, zaufać ludziom, żeby je wykorzystywali. Tutaj pojawiają się wśród rosyjskich komentatorów informacje o tym, że w głębi Federacji Rosyjskiej nie pozwala się wykorzystywać tego typu wyrobów z głowicą bojową. Jakieś drony przechwytujące Rosjanie posiadają, na przykład system Jolka, czyli choinka, to jest taka ręczna wyrzutnia z małym dronem przechwytującym, podobno jeszcze mocno technologicznie niedoskonała, ale nie pozwalają tego używać właśnie z ładunkiem wybuchowym na pokładzie na terenie Rosji, bo jak widać nie ufają, że to zadziała i chociaż pozwalają strzelać rakietami właśnie od pancerów nad zabudową Moskwy i to jest w porządku, a dronów w ten sposób wykorzystywać z jakiegoś powodu nie chcą. Nie będę im tutaj zarzucał konsekwencji, to w końcu Rosjanie. Natomiast, no, żeby to faktycznie zadziałało, musieliby bardzo potężnie zainwestować właśnie w jakieś sensowne, zintegrowane systemy, żeby tam było i wykrycie, i dowodzenie tymi grupami, i właśnie drony przechwytujące, i wtedy miałoby to jakiś sens. Tylko to by wymagało nakładów finansowych i czasu. No i przede wszystkim jakiejś woli, jakiejś decyzji, bo póki co no, widzimy tutaj burzliwy pozór działalności, ale oprócz tego no, efekty są takie, że nawet ta najlepiej broniona część kraju właśnie została, no chyba nie ma co się bać tego słowa, upokorzona przez ukraińskie drony.
Tak. No i sam dzisiaj jakby nagrałeś odcinek Największe bombardowanie Moskwy od II wojny światowej. No bo to nie tylko rafineria dziś została zaatakowana. Sam TASS, agencja informacyjna rosyjska państwowa, informuje, że to było największe uderzenie, największy atak dronowy ukraiński na Moskwę od 2 lat. W wyniku tego ataku uszkodzona została kluczowa rafineria ropy naftowej, doszło do pożarów, a region zasypały gruzy. Tak to chyba Rosjanie zapisali. Mer Moskwy Siergiej Sobianin poinformował, że obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 194 drony lecące w kierunku stolicy Rosji właśnie w nocy ze środy na czwartek. I podobno właśnie w każdym jakby momencie ataku to były dwucyfrowe liczby dronów, które nadlatywały. No to jeżeli Moskwę są w stanie tak atakować Ukraińcy, to chyba nie ma no lepiej w tej chwili strzeżonego miejsca, tak jak powiedziałeś. Ja dalej nie jestem w stanie zrozumieć, jak to jest, że te pancery kosztują takie pieniądze, no a do takich nalotów dochodzi. Co się pisze w prasie rosyjskiej dzisiaj? Patrzyłeś może, jak oni komentują ten atak? Co mówią zwykli ludzie na Telegramie? Co piszą po tym ataku na Moskwę?
Zacznijmy może od Komsomolskiej Prawdy, która dość taki, bym powiedział, pokazuje... Podejrzewam, że już gdzieś skonsultowany sposób reakcji, jak próbują to odkręcić. No bo przecież jakoś trzeba zrobić dobrą minę do złej gry, a gra jest tak zła, że no jak to zrobić? Aleksandr Koc, korespondent wojenny właśnie Komsomolskiej Prawdy, napisał artykuł, w którym w tytule pojawiło się, że on zdejmuje kapelusz przed... czyli no tak wiecie, oddaje szacunek obronie przeciwlotniczej Moskwy i stara się podkreślić właśnie to, co ty przed chwilą powiedziałeś, że udało się zestrzelić tam prawie 200 dronów, czyli nie podkreślać, jak się bardzo przeciwnikowi udało, jak bardzo rafineria płonie, nie opowiadać o tym, jakie to było upokarzające i przerażające, a prawdę mówiąc jestem przekonany, że dla wielu ludzi w Rosji to jest przerażające, no bo tak jak właśnie tutaj rozmawiamy, jeśli dało się to zrobić w Moskwie, to przecież równie dobrze można by to zrobić i na moskiewskich osiedlach, i na Kremlu, i w zasadzie gdziekolwiek, gdzie boli. Więc no, można się poczuć bezbronnym. I zamiast opowiadać o tym, Komsomolska Prawda pisze o tym, jakimi wspaniałymi fachowcami są ci operatorzy obrony przeciwlotniczej Moskwy, bo przecież tyle dronów zestrzelili. Tylko że no tutaj się standardowo pomija elementarną logikę, jak to u nich często w tego typu przekazie propagandowym, no bo co za różnica, czy udało się zestrzelić dronów 200 czy 2000? Różnica jest głównie w tym, że udało się porazić cel. I to no jeszcze nie mamy zdjęć satelitarnych, jeszcze nie widzimy konkretnych materiałów, które by pokazały, jak duże są zniszczenia, ale no, nie ma wątpliwości. Patrząc na setki różnych nagrań i zdjęć z pożaru, no widzimy, że uszkodzenia będą bardzo poważne. Rzadko kiedy widuje się tak skuteczny nalot na rafinerię, nawet jeśli mówimy o jakichś dalszych od czy bliższych frontu obiektach, to jest jeden z takich skuteczniejszych. Więc starają się w ten sposób gdzieś do tego podejść, że no nie podkreślają problemu, tylko bardziej to, co się udało osiągnąć. Natomiast jest tutaj wiele różnych sposobów podejścia do tematu, na przykład taki, że to jest problemem, że ktoś nagrywa te ataki. Nie to, że to zostało przepuszczone przez obronę przeciwlotniczą, tylko to, że ktoś nagrywa. Jeszcze pojawiają się takie standardowe komentarze od propagandzistów rosyjskich spod znaku litery Z, tych tak zwanych korespondentów wojennych, którzy no, dość intensywnie narzekają na postawę Ministerstwa Obrony, armii, dowództwa i możemy tutaj na przykład przytoczyć komentarz od kanału telegramowego Pazywnoi Asietin. Mam to teraz otwarte na ekranie. W Ministerstwie Obrony ogłosili o uderzeniach zemsty na kilka obiektów Sił Zbrojnych Ukrainy dzisiaj w nocy. To wszystko bardzo dobrze, ale ludzie nie chcą temu już wierzyć. Dlatego trzeba pokazywać faktyczne nagrania, zdjęcia z ziemi albo z nieba, żeby ludzie zobaczyli, co my realnie atakujemy. A pisać sobie, że wszystko zostało zniszczone, to może pisać każdy. Pojawiają się właśnie tego typu dość często, tak naprawdę nie tylko po dzisiejszym ataku, ale ogólnie w tym środowisku takich krwiożerczych autorów internetowych, tych właśnie, ich się różnie określa, wajenkory, czyli korespondenci wojenni, Z-blogiery, czyli blogerzy Z, od tej litery Z, która stała się symbolem wojny na jej początku. Oni już dawno prezentują jakiegoś rodzaju takie zrezygnowanie. Tam nie ma zaskoczenia, że jak to się udało. Nie, tam jest takie, no znowu tak jak zwykle nam przywalili, a my nakłamiemy o odpowiedzi i będziemy udawali, że wszystko jest w porządku. Znowu Ministerstwo Obrony nie dało rady. Co do reakcji takich zwykłych Rosjan, wiesz co, tutaj ja bym się trochę powstrzymał w tym sensie, że komentarze takie na świeżo po tym ataku, czy to te, które ktoś pisze w kanałach telegramowych, czy gdzieś na portalach, czy komentarze, które można usłyszeć na nagraniach, bo to jest dość częste, że ludzie tam nagrywają na przykład widok przez okno plus samych siebie i na bieżąco komentują to, co widzą. To jest często taki pozbawiony jakiejś wartości merytorycznej potok niecenzuralnej leksyki wypowiadanej z dużą dozą emocji. I to jest dość standardowe. No po prostu ludzie gdzieś tam mają emocje, przerażenie, zdziwienie, czasem jakąś rozpacz. Chociaż pojawiło się nagranie dość intensywnie, też kolportowane także w kanałach ukraińskich, z człowiekiem, który nawoływał do rewolucji i buntu przeciwko władzom, bo tego się już znieść nie da. Czy to jest w jakikolwiek sposób reprezentatywne, czy mieszkańcy Moskwy wstaną i pójdą na Kreml, bo mają czarne niebo i zaraz będzie im padała ropa naftowa na ogródki w centrum Moskwy, te piwne ogródki. Bardzo wątpię. Te reakcje zwykłych ludzi są bardzo różne, bardzo, bardzo emocjonalne. Raczej bym tutaj na tym etapie się szczególnie nie przywiązywał do ich znaczenia dla sytuacji w takim anegdotycznym wydaniu, że ktoś coś powiedział, ktoś coś napisał. Ja bym raczej spojrzał na dane takie bardziej statystyczne. To, co nam bardzo wiele mówi, to, że kremlowski w pełni wierny władzy Instytut Badania Opinii Publicznej w CIOM albo rejestruje wyraźne spadki popularności Putina, albo w ogóle ukrywa te dane. Trochę na zmianę. Tam jest cała epopeja. Najpierw były spadki, później ukryli te dane, później zmienili metodologię. Popularność wodza zaczęła rosnąć, później znowu zaczęła spadać. Chociaż tu też warto wyjaśnić, że w CIOM prowadzi dwa różne ratingi popularności Putina. Osobno mają pytanie, czy ufasz Putinowi, i osobno pytanie, komu ufasz, w którym można podać dowolne nazwisko. I w tym drugim wariancie ostatnio popularność Putina spadła do poniżej 30%. Co jest ciekawe, bo no rozumiemy, jeśli cię pytają, czy ufasz wodzowi, no to wypada odpowiedzieć tak, a nawet tam ta popularność spada, a kiedy trzeba po prostu wymienić dowolne nazwisko, robi się trochę bezpieczniej i nagle okazuje się, że przy takim pytaniu około 70% Rosjan pytanych w tej ankiecie nie przypomina sobie o zaufaniu konkretnie do Putina, więc ja bym raczej w tę stronę patrzył. I na pewno tego typu atak jest ważny dla właśnie tych kwestii socjologicznych. I tutaj nie wiem, na ile chcemy się wdawać w kwestie konstrukcji autorytaryzmu, legitymizacji władzy i tego, jak tego typu sytuacje wpływają na te konstrukcje. No ale w mojej opinii jest to ciekawy temat.
No tak, to jest bardzo ciekawe, jak to wpłynie też na postrzeganie, czy jak to wpływa już w tej chwili na postrzeganie i Putina, i Kremla, no bo i w ogóle tej wojny, no bo czytam ostatnio, że już 62% Rosjan jest za tym, aby tę wojnę kończyć, aby nie kontynuować jej. No to to mi sugeruje, że jest pewna spora zmiana w nastrojach w stosunku do tego, co było jeszcze w 2022 roku. I wydaje mi się, że tu nawet nie chodzi o to, że ci ludzie giną w tych atakach, bo przecież to się zdarza dosyć rzadko. Nie mówię o obsłudze rafinerii, tutaj pewnie nie wiemy pewnych rzeczy, ale mówię o takich zwykłych mieszkańcach Moskwy na przykład, czy innych rosyjskich miast, zwłaszcza tych wewnątrz Rosji, nie tych gdzieś w obwodzie białgorodzkim czy kurskim. Natomiast wydaje mi się, że tu chodzi o takie podważenie zaufania i autorytetu do Rosji, czy do władz i do władz państwa i do samego państwa.
Dokładnie tak, bo jakbyśmy się nad tym zastanowili i posłuchali specjalistów, to mamy tutaj do czynienia z reżimem, który nie ma takiej standardowej legitymizacji. Na przykład w Polsce mamy wybory, mamy procedurę demokratyczną i nawet jeśli wybranych władz nie lubimy, to wiemy dokładnie, dlaczego oni rządzą. Jak długo będą i na jakich zasadach. W monarchii to też było na przykład czytelne. Mamy jakąś rodzinę, która z pewnych powodów akceptowanych społecznie ma tę legitymizację. Wiemy, dlaczego oni rządzą, kto będzie rządził następny. W takim autorytaryzmie jak ten rosyjski, ta legitymizacja opiera się na zupełnie innych przesłankach, jest o wiele bardziej rozmyta i sprowadza się do tego, że wódz jest silny i popularny. Nawet jeśli ludzie, konkretni ludzie za Putinem nie przepadają i chcieliby inaczej, to oni zakładają, że reszta społeczeństwa jest z tego układu zadowolona, a nawet jeśli nie do końca jest, to wódz jest na tyle silny, że buntować się przeciwko niemu nie ma sensu. Choćby dlatego, żeby to oznaczało wojnę domową z tymi, którzy tego wodza popierają. Więc tutaj podważanie tej siły i popularności poprzez tego rodzaju ataki, akurat w tym konkretnym przypadku bardziej chodzi o tę siłę, jest bardzo ważne. Także dla tak zwanych elit. Tak zwanych, bo elita kojarzy nam się z czymś pozytywnym. W obecnej Federacji Rosyjskiej trudno przypisywać jakieś pozytywne cechy ludziom, którzy sprawują rządy. Jednak ci ludzie zgromadzeni wokół Putina na wielu różnych pozycjach, oczywiście duża część z nich znajduje się od Putina dość daleko, tacy deputowani Dumy Państwowej prawdopodobnie nie mogą się do niego zbliżyć i na kilometr i porozmawiać i nie są dla niego równymi partnerami. No ale wszyscy ci ludzie wewnątrz tego obozu władzy w różnych szeregach mają z pewnego rodzaju zaufanie. Słuchają rozkazów Putina, wykonują jego wolę, bo generalnie w ostatnich ponad 22 dekadach ufali, że to jest człowiek, który jest popularny, silny, daje radę. I próba zmiany tego człowieka będzie dla nich prawdopodobnie groźna, a trzymanie się z nim jest korzystne, bo on właśnie dzięki popularności i dzięki sile tę władzę jest w stanie utrzymać i trzymanie się z nim daje im pozycję w obozie władzy. A tutaj pojawiają się kolejne i kolejne ciosy w ten autorytet. I ten konkretny cios jest o tyle silny, że no tak jak od tego zaczynaliśmy, w Moskwie mieszka gdzieś około no ponad 10% mieszkańców Rosji. To jest wystarczająco dużo, żeby to było widoczne i to też pytanie, co to są za mieszkańcy? Nie chcę tutaj jakoś wartościować ludzi, bo to nie jest w porządku, ale no generalnie rzecz biorąc, dla legitymizacji władzy ważniejszy jest dyrektor banku z Moskwy, czy wiceminister, czy ktokolwiek tam, nie wiem, generał FSB, niż rolnik z Bielgorodu, czy pracownik firmy naftowej z Chanty-Mansyjska. Oni mają po prostu większy wpływ na działalność systemu. I musimy pamiętać, że może się wydarzyć bunt, który nie będzie wyglądał jak bunt. Tak jak pod koniec istnienia Związku Radzieckiego, ludzie nie wyszli na ulicę i nie wyciągnęli, nie wyszarpali Gorbaczowa z Kremla, ale po prostu przestali się starać. To zresztą był szeroki problem, tutaj nie chcę godziny poświęcać na wykład na przykład na temat rolnictwa radzieckiego, gdzie ludzie się w ogóle nie starali w ramach systemu, no ale nie będziemy się rozgadywać. Tutaj bardzo możliwe, że w którymś momencie po prostu i możliwe, że do pewnego stopnia już to trwa, że ludzie zamiast myśleć o tym, jak można ten system ratować i mu pomagać i wygrać tę wojnę, będą myśleli o tym, jak sobie stworzyć miękkie lądowanie na czas po tym systemie. Będą więcej jeszcze kradli, będą mniej wymyślali dobrych pomysłów, mniej się starali, mniej wymuszali od podwładnych mobilizacji dla realizacji konkretnych zadań i w efekcie będzie tylko coraz gorzej i gorzej. I jak będzie wyglądał finał tego zjazdu w dół, tego nie wiemy, no ale to, że Rosja zjeżdża w dół w kierunku jakiejś katastrofy, myślę, że jest bardzo czytelne.
No i przede wszystkim myślę, że widzą to wreszcie Rosjanie, tak jak powiedzieliśmy, czy zaczynają to dostrzegać, no tylko co z tym zrobi Kreml poza kolejną ofensywą w Donbasie, to mnie najbardziej zastanawia. Jeszcze chciałem wrócić do tego, co dzieje się na Krymie, bo proszę Państwa, ciekawa rzecz, Krym już nie jest ulubionym miejscem wyjazdów Rosjan, zresztą w ogóle wydaje mi się, że to nie jest przypadek, że Ukraińcy to wzmożenie atakami dronowymi zaczynają właśnie teraz. W drugiej połowie czerwca, kiedy zaczynają się wakacje i tradycyjnie Rosjanie wyjeżdżają w różne miejsca, podróżują. Ja kiedy byłem w Egipcie ponad pół roku temu, no to tak naprawdę większość samolotów, które przylatywały do Egiptu, które obserwowałem na lotnisku w Kairze, no to były samoloty z różnych rosyjskich miast, a w Sharm el-Sheikh było tego jeszcze więcej. No i rozumiem, że te rejony to jest teraz to miejsce, to są te miejsca, które najbardziej Rosjan interesują, ale dalej w przypadku takiego ataku, jak mieliśmy dziś w nocy, no to wszystkie lotniska nie mogły pracować, no bo leciały drony i te lotniska co jakiś czas są przerwy w lotach, ale to nie koniec. Z tego co czytałem, to już były kłopoty z brakiem paliwa, jeśli chodzi o właśnie paliwo lotnicze dla niektórych samolotów. To mam nadzieję przybliżysz trochę bardziej, co się tam działo, no ale jest kwestia Krymu. Ten Krym miał być takim, no był, przecież pamiętam jak Władimir Putin w 18 chyba roku sam Kamazem chyba, albo innym pojazdem typu wywrotka, ciężarówka przejeżdżał przez Most Kerczeński, tudzież Most Krymski. Teraz ten most był już kilkukrotnie atakowany, a co najważniejsze, chyba najbardziej na Krymie brakuje tego paliwa i dlatego już Krym jest, z tego co czytałem, no już nie jest na szczycie tych miejsc, do których chcą podróżować Rosjanie, no bo nikt nie ma ochoty, leżąc na plaży, patrzeć na płonące rafinerie czy płonące jakieś obiekty i się zastanawiać, czy na niego nie spadnie naftowy deszcz, tak jak to miało miejsce właśnie niedaleko Soczi.
Zdecydowanie to, co mówisz, że ten atak nie odbywa się w tym konkretnym momencie przypadkowo, tak, tu bym się zgodził. Atak, kampania ataków, właśnie, zwłaszcza te serię ataków na logistykę na terenach okupowanych, na cysterny i ciężarówki. To jest to, co mówiłem. Mamy sezon letni, kiedy zwiększone jest statystycznie zużycie paliw. Nie tylko prawdopodobnie w Rosji. Te mechanizmy występują w wielu miejscach. Właśnie wyjazdy wakacyjne plus wzmożone prace rolnicze. Więc teraz jest dobry moment, bo faktycznie jeśli w tej chwili są atakowane intensywniej niż wcześniej rafinerie, no to jest większa szansa, że ten deficyt będzie odczuwalny. Dodatkowo faktycznie ataki na te turystyczne miejsca przy okazji de facto, myślę, że nie są celem samym w sobie. Atak na port w Tułapse nie był atakiem wymierzonym w pierwszej kolejności w turystów, którzy się tam znajdują, ale no nie ma się co oszukiwać. Jest to bolesne dla ludzi, którzy żyją z turystyki. I na Krymie, i na rosyjskim wybrzeżu Morza Czarnego, no będzie im przez to trudniej zarobić pieniądze, które powinny właścicielom hoteli, restauracji, atrakcji turystycznych powinny im wystarczyć na kolejne biedniejsze miesiące. Teraz będzie z tym trudniej. Oczywiście takie wyjazdy, jak tutaj mówisz, zagraniczne do Egiptu, do Turcji, do tych krajów, które Rosjan przyjmują bez problemu, to jest raczej rozrywka dla tych bogatszych Rosjan, choć też wakacje w Egipcie jakimś ogromnym luksusem nie są. To też nie jest tak, że tam tylko jakiś 1% najbogatszych na to stać. I tutaj owszem, mamy setki lotów wstrzymanych w tej chwili w Moskwie i regularnie ten ruch lotniczy jest ograniczany przez drony. Pojawiły się faktycznie komunikaty mówiące o ograniczeniach w tankowaniu samolotów na szeregu lotnisk w Rosji, w dużej mierze na południu Rosji. Ale to może się rozszerzyć, biorąc pod uwagę to, że Ukraińcy tylko przyspieszają z atakami na rafinerie, bardzo możliwe, że będzie tego więcej, a nie mniej. Więc możliwe, że tutaj też się pojawią problemy, tylko że tak naprawdę to, że Rosjanie sobie tam nie dolecą do Egiptu, czy nie pojadą na Krym, to jest problem mniej istotny. Myślę, że jeśli rozmawiamy o właśnie synchronizacji czasowej, to powiedziałbym, że dla Ukraińców ważniejsze byłoby uderzanie właśnie pośrednio w rolnictwo rosyjskie. No bo jeśli będzie mniej paliwa dla kombajnów, traktorów i w wyniku tego urodzaj w Rosji będzie słabszy, to będzie i mniej towaru na eksport, a Rosja jest dość dużym eksporterem produkcji rolnej, może nawet możemy powiedzieć bardzo dużym, to też są pieniądze, z których płacone są podatki, które zasilają rosyjską machinę wojenną. Więc to też jest jak najbardziej uderzenie w agresora tam, gdzie boli. Z drugiej strony, no, tego typu ataki oznaczają zwiększenie inflacji na i produkty rolne, czyli po prostu na żywność i na paliwo. To jest też istotne, bo jeśli inflacja pozostanie wysoka, to prawdopodobnie albo nie będą obniżać, albo jeszcze zwiększą stopy procentowe, co z kolei dusi przemysł, chociaż teraz się pojawia dużo doniesień o tym, jakoby Elvira Nabiullina, szefowa banku centralnego, miała odejść ze stanowiska i jakoby Ministerstwo Finansów miałoby przejąć całkowicie politykę monetarną, co jest często interpretowane jako chęć swobodnej emisji pieniądza. Co jest też ciekawe w tym sensie, że no do tej pory wcale byśmy nie powiedzieli, że Rosja nie emitowała, czy w cudzysłowie drukowała pieniędzy, jak najbardziej to robili, ale możliwe, że zaczną to robić jeszcze bardziej. Więc możliwe, że też taki jest zamysł, żeby uderzyć w rolnictwo, więc pośrednio właśnie i w dochody eksportowe, i w ceny. na półkach rosyjskich sklepów, ale tak czy inaczej jest to przede wszystkim w pierwszej kolejności atak na rosyjską machinę wojenną, bo w momencie, w którym atakowane są właśnie rafinerie, bazy paliwowe, a później jeszcze cysterny na drogach, na terenach okupowanych, no to ostatecznie ma to doprowadzić najprawdopodobniej przede wszystkim do tego, żeby zabrakło paliwa na linii frontu. I to jest absolutnie najważniejsze. Pierwsze, co tutaj przychodzi do głowy, to to, żeby czołgi czy jakieś BWP-y nie mogły szturmować, ale tak naprawdę przede wszystkim na obecnym etapie wojny chodzi o to, żeby na rosyjskie pozycje nie mogły dojechać jakiekolwiek pojazdy z dronami, z amunicją, agregatami prądotwórczymi, choćby z ludźmi po prostu, bo oczywiście dużą część trasy na te ostateczne pozycje pokonuje się w tej chwili pieszo, ale nawet jeśli, nie wiem, 20 kilometrów taki żołnierz musi przejść pieszo z ładunkiem, to jest jedno, a jeśli ze względu na ciągłe ataki i brak benzyny i diesla będzie musiał przejść nie 20, a 40 kilometrów, to no będzie to praktycznie już, no może nie nierealne, ale to doprowadzi do dużych problemów. I wszystko sprowadza się do tego, żeby Rosjanie mieli mniej ludzi, mniej dronów, mniej amunicji, żeby przeprowadzali mniej szturmów na ukraińskie pozycje, żeby zdobywali mniej terenu i żeby można ich było spokojnie, z dużej odległości atakować dronami bez ponoszenia strat, bez konieczności walki twarzą w twarz. Do tego w mojej opinii ma doprowadzić właśnie ciągły atak na rosyjską logistykę na bliskich tyłach, popierany czy też wzmacniany atakami na przetwórstwo ropy naftowej, na magazyny ropy naftowej, na logistykę ropy w postaci ataków na stacje pomp na ropociągach. To wszystko przede wszystkim jest systemowym atakiem na jeden kluczowy system, czyli właśnie na paliwo. I to jest bardzo pocieszające, że Ukraińcy nie miotają się pomiędzy różnymi celami, tylko konsekwentnie atakują jeden konkretny system, nie tylko ten jeden, bo na przykład widzimy liczne ataki na przemysł elektroniczny i na przemysł chemiczny, czyli na różnego rodzaju elektronikę do bomb, rakiet, dronów i na łańcuchy dostaw materiałów wybuchowych. To też jest ważne, ale w mojej opinii bardzo ważna jest konsekwencja, żeby ciągle atakować w jakieś konkretne, właśnie jeśli w ropę naftową, to konsekwentnie demontować ten system tak długo, aż on przestanie funkcjonować w wystarczająco efektywny sposób.
Jasne. To już jeszcze kończąc, jeszcze jeden temat, bo cały czas też Ukraińcy atakują skutecznie zaplecze frontu i chodzi tutaj między innymi o drogę Mariupol-Donieck. Mógłbyś coś więcej na ten temat powiedzieć? Chodzi mi, bo ostatnio to omawiałem z pułkownikiem Piotrem Lewandowskim, ale jestem ciekawy, czy mówi się o tym w mediach rosyjskich, albo przynajmniej co piszą na ten temat Rosjanie na Telegramie, to znaczy o kwestię dojeżdżania do, nawet nie do pozycji, tylko przemieszczania się drogami, które znajdują się kilkadziesiąt kilometrów, czasami nawet do 100 kilometrów od frontu, no bo jest taka ilość nagrań, proszę Państwa, ukraińskich, z właśnie ataków na ciężarówki, na właśnie pojazdy, które dowożą logistykę, że wydaje mi się, że to jest niemożliwe, żeby Rosjanie o tym nie mówili, nie było tam jakiejś takiej dronozy i strachu przed tym, że każdy wyjazd może się skończyć źle.
Nie, absolutnie. To jest temat dość, bym powiedział, popularny w ostatnich tygodniach. Można na przykład przeczytać, że kierowcy tirów i cystern chcą dużych dopłat, a nawet, że im się oferuje duże dopłaty i nie ma chętnych, bo się i postoi po 200 tysięcy rubli, pojawiają oferty za pojedynczy przejazd. To jest no, parę dni roboty, a 200 tysięcy rubli to jest w Rosji dobra wypłata miesięczna. I mówią, można się spotkać z takimi informacjami, że nie ma chętnych, żeby za takie pieniądze po prostu jechać w tę trasę. Są atakowane już nie tylko zresztą ciężarówki i cysterny, ale na przykład i mosty. W tym był atakowany most pomiędzy Mariupolem i Rostowem nad Donem, już po ukraińskiej stronie granicy, czyli na terenach tymczasowo okupowanych. Oczywiście ataki dronowe na mosty nie są tak skuteczne, jakbyśmy chcieli. Tam się pojawiają dziury w jezdni, no nie zawali się most od trafienia dronem, ale biorąc pod uwagę niskie koszty takiego ataku, można go po prostu regularnie powtarzać i Ukraińcy to cały czas robią. Zwłaszcza jeśli chodzi o mosty prowadzące z kontynentalnej części terenów okupowanych na Krym. Tamte ataki się w ostatnich tygodniach powtarzały kilkukrotnie. I tak, pojawiają się wśród tych okołowojennych komentatorów w Rosji nastroje, które śmiało można w mojej opinii określić jako paniczne, z wypowiedziami takimi, że to może być w którymś momencie, może to doprowadzić do katastrofy. I faktycznie ciężko mi sobie wyobrazić, żeby nie doprowadziło, jeśli oni nie znajdą rozwiązania dla tej sytuacji, bo Ukraińcy stosunkowo tanimi środkami bojowymi są w stanie urządzać polowania właśnie na ciężarówki, cysterny, samochody osobowe. Oczywiście można się przesiadać na samochody osobowe, które trudniej rozpoznać jako cel wojenny, których może być więcej, bo są tańsze, ale których też musi być więcej, bo no, w samochodzie osobowym nie przewieziemy tyle towaru, co w ciężarówce, nawet stosunkowo niewielkiej. Więc to skutecznie ogranicza rosyjską logistykę i pojawiają się już wypowiedzi ukraińskich żołnierzy, w tym wysoko postawionych. Rzecznik Sił Obrony Południa mówił wprost, że liczba ataków na linii frontu, szturmów rosyjskich wyraźnie spadła w wyniku tych działań i jeśli oni Rosjanie czegoś z tym nie zrobią, to w pewnym momencie myślę, że te problemy się skumulują. Nie oczekiwałbym tutaj, proszę Państwa, że tak jak niektórzy piszą czasem, że Ukraińcy przeprowadzą desant na Półwysep Krymski i odbiją ten teren. Prawdę mówiąc, bałbym się czegoś takiego, bo no, jeśli by Ukraińcy zajęli Krym, to sami znaleźliby się w tej pułapce, którą sobie zbudowali. Ukraińcom byłoby przynajmniej tak samo trudno zaopatrywać Półwysep Krymski, jak w tej chwili Rosjanom. Więc ja bym, szczerze mówiąc, się tego nie spodziewał. I ogólnie to południe Ukrainy, na przykład okupowana część okręgu chersońskiego, to byłby bardzo trudny teren dla ukraińskiej ofensywy, bo no tam szlaki logistyczne są nieliczne i w bardzo złym stanie technicznym. Ten most Antonowski koło Chersonia nie istnieje. Jeśli by ta ofensywa nie szła z Zaporoża, to ona praktycznie nie ma żadnego sensu, bo po prostu Ukraińcy jakby się przeprawili przez Dniepr, to mieliby ogromny problem, by zaopatrywać własne zgrupowanie. Więc tutaj nie należy w mojej opinii się spodziewać, że Rosjanie będą mieli problemy logistyczne, więc Ukraińcy pójdą do jakiegoś natarcia i odbiją południe Ukrainy w ciągu tam tego lata. Tego się nie spodziewam. Ale jeśli mówimy tutaj właśnie o słabym zaopatrzeniu rosyjskim, może dojść do jakiejś degradacji ich zdolności obrony. i ataku, więc po pierwsze Ukraińcy będą mieli mniejsze straty, a to już samo w sobie jest w porządku, będą mogli odetchnąć, będą mogli spokojnie dalej na tych okopanych pozycjach, czy z tych okopanych pozycji prowadzić intensywne ataki dronowe na tyły rosyjskiej armii. I nie wykluczam tutaj scenariusza z I wojny światowej, kiedy armia niemiecka się w pewnym momencie poddała, chociaż siły Antanty nie weszły na teren niemiecki. Tylko to, jeśli ma się wydarzyć, albo scenariusz afgański, kiedy Rosjanie po prostu, czy Związek Radziecki, żeby być bardziej precyzyjnym, podjął decyzję, że po prostu kontynuowanie wojny w Afganistanie nie ma dla nich sensu, to też traktuje jako możliwą opcję. Ale uprzedzam przed jakimś hura optymizmem, raczej zachowałbym tutaj spokój. Jeśli to się wydarzy, to bardzo możliwe, że dzielą nas od tego jeszcze może nawet i lata, więc na spokojnie trzeba robić swoje, cieszyć się z sukcesów, wykorzystywać je maksymalnie. Mam nadzieję, że ukraińska armia po prostu tę chwilową technologiczną przewagę wykorzysta najlepiej, jak to jest tylko możliwe, ale jeszcze to nie jest, proszę Państwa, wieczór. Jeszcze ta wojna się prawdopodobnie jakiś czas nie skończy.
Wydaje mi się, że nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale że wszystko Ukraińcy robią, żeby właśnie tę presję na Rosję wywierać, żeby się Rosjanie zdali sobie sprawę z tego, że no nie warto tej wojny kontynuować, ale na froncie ta sytuacja jest raczej stabilna, to znaczy dla obu stron, raczej mamy impas na froncie, też tam Rosjanie w Konstantynówce już są w mieście i robią wszystko, żeby miasto zająć, więc jest stabilnie na froncie, pozytywnie dla Ukrainy, ale to właśnie te ataki na zaplecze chyba są najbardziej jakby te spektakularne w tej chwili, to są te największe sukcesy ukraińskie, tylko czy za tym pójdzie jakiś taki wielki efekt, jeśli chodzi o na przykład zakończenie wojny, no to na razie to jest, tak jak powiedziałeś, za wcześnie, żeby cokolwiek na ten temat mówić. Ja jeszcze chciałem jeden temat już na sam koniec poruszyć, bo byliśmy obaj na Fire Days, widzieliśmy pokazy między innymi dronów ukraińskich, które mogą być wykorzystywane przez polską armię. To było na poligonie w Zielonce. Organizowała ta firma UMO, która od praktycznie 30 lat działa w Polsce, jeśli chodzi właśnie o kwestie zbrojeniowe związane. To jest zupełnie prywatna firma, proszę Państwa. No i chciałem Cię zapytać, bo na koniec tego odcinka robię jeszcze takie też krótkie podsumowanie tego wydarzenia. Widziałem, że Ty też zrobiłeś na kanale. Jak oceniasz ten pokaz i ten dzień na poligonie, to co widziałeś?
Tutaj przede wszystkim ja bym się cieszył, że w ogóle widzimy w końcu na żywo. Prawdopodobnie wielu rzeczy nie widzieliśmy, ale cieszę się, że udało nam się zobaczyć, że w ogóle coś robimy i że jest zainteresowanie ze strony, tam byli przedstawiciele różnych służb, ale przede wszystkim wojska. To, co tam zobaczyliśmy, to wiesz co, w mojej opinii jest nic szczególnie innowacyjnego i przyszłościowego, ale tam było dokładnie to, co Polska w mojej opinii powinna posiadać. Nawet nie, że kiedyś tam wejść w posiadanie, tylko już teraz przydałoby się, żebyśmy dokładnie to mieli. Czyli co? Drony FPV uderzeniowe, nowoczesne, z możliwością operowania kilkoma różnymi naraz w ramach jednego systemu. Drony obserwacyjne, ciężkie bombery, które też pełnią funkcję dronów logistycznych, plus drony naziemne, jeżdżące, zapewniające ewakuację medyczną i logistykę. No wydaje mi się, że to wszystko polscy żołnierze po prostu powinni mieć, bo no wiecie Państwo, żołnierz to jest taki człowiek, którego kariera polega na tym, że szykuje się do odbierania życia wrogowi i poświęcenia własnego życia w przypadku, kiedy to będzie kiedyś potrzebne za nas. Oczywiście to nie jest tak, że armia zawodowa wystarczy w ramach pełnoskalowego konfliktu, ale no to są ludzie, którzy no, poświęcają bardzo wiele dla naszego bezpieczeństwa. W mojej opinii powinni mieć od nas, od podatników, wszelkie potrzebne narzędzia, żeby te zadania realizować, a obecna wojna pokazuje, że nawet jeśli wojna wysokotechnologiczna z udziałem państw NATO będzie inna, bo na pewno będzie inna niż ta ukraińsko-rosyjska, ale nic, czym dysponuje NATO, nie sprawia, że drony przestaną być aktualne. I my musimy mieć chociażby drony FPV po to, żeby zapewnić jednostkom na linii frontu zdolność rażenia celów skutecznie, precyzyjnie, bez narażania własnych załóg z dużej odległości. Musimy mieć drony obserwacyjne, żeby zapewnić świadomość sytuacyjną na polu walki. No bez tego nie da się funkcjonować. Jeśli przeciwnik ma świadomość sytuacyjną na wyższym poziomie niż my, no to jest po prostu po nas. Z tym się nie da konkurować. Jeśli ty wiesz, gdzie jest przeciwnik, a przeciwnik nie wie, gdzie jesteś ty, no koniec tematu. Ciężkie bombery to jest też bardzo ważna rzecz. Z tym sobie Rosjanie jeszcze przemysłowo nie poradzili. To, że polska firma produkuje tego typu sprzęt i jak widzieliśmy, on lata, przekazuje obraz, bombarduje, jest wyposażony fabrycznie w Starlinka. To jest ważna rzecz. Powinniśmy zdecydowanie coś takiego mieć na wyposażeniu. No na razie jeszcze nie mamy. No, jest jeszcze za wcześnie, żeby się cieszyć, ale dobrze, że chociaż polski przemysł to oferuje. Mam nadzieję, że ktoś to faktycznie dostrzeże i podejmie odpowiednią decyzję. Nie wiem, czy konkretnie tej firmy, czy może jest jeszcze jakaś inna firma, która oferuje sprzęt i który jest podobny i który zostanie wybrany, to jest już dla mnie tak naprawdę mniej istotne. Istotne jest to, żeby polski żołnierz miał to, czego potrzebuje.
Dokładnie. I to jest dobre podsumowanie naszej rozmowy. Ja powiem szczerze, byłem pod wrażeniem, bo dla ciebie, no, dla mnie też, to nie jest nic zaskakującego, te rzeczy, które widzieliśmy, bo widzieliśmy je tak już na wschodzie, już widzieliśmy na terytorium Ukrainy i też mieliśmy okazję być w różnych miejscach, czy na poligonach, czy po prostu pokazywali to żołnierze bliżej frontu, czy na froncie. Natomiast no miałem wrażenie, że dla niektórych osób tam z wojska to jest jednak nowe rzeczy. I mnie ucieszyło to, że to wszystko, co widziałem, może nie wszystko, no bo wiadomo, wiele rzeczy Ukraińcy mają po prostu tylko u siebie, ale te rzeczy, które widziałem wielokrotnie w Ukrainie wykorzystywane, one były od dronów FPV po obserwacyjne, po właśnie wampiry i te pojazdy takie, nawet nie wiem, jak to nazwać. No drony naziemne, tak to powiedzmy.
NRK po ukraińsku się mówi, tak. To jest prosta forma, chociaż no musimy jakieś swoje określenie rozpropagować.
No bo zwłaszcza, że liczymy na to, że będziemy tego mieli też trochę w naszej armii. Marcinie, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Tym razem ja mówię, trzymaj się Ukraino i polecam też Państwu kanał Marcina, gdzie publikuję bardzo często, właśnie częściej niż ja, więc również polecam, bo tam się pojawiają bardzo ciekawe informacje na temat wojny rosyjsko-ukraińskiej.
Dziękuję i dziękuję Państwu.
Mam nadzieję, że podobała się Państwu ta rozmowa. Jeśli tak, to zachęcam do zostawienia komentarza i polubienia. A ja wrócę jeszcze na chwilę do tego, o czym mówiliśmy na końcu, bo wspomnieliśmy o Fire Days, właśnie w których obaj uczestniczyliśmy. To było wydarzenie zorganizowane przez UMO, Technologie Militarne i Policyjne. To jest największa w pełni prywatna polska spółka z sektora zbrojeniowego i technologii bezpieczeństwa, która bardzo owocnie współpracuje właśnie jeśli chodzi o technologię z Ukraińcami. Można było zobaczyć wszystko to, czego używa w tej chwili ukraińska armia i to nie jest żadna reklama, to nie jest post sponsorowany. Raczej, proszę Państwa, chciałem ten temat poruszyć także dzisiaj, dlatego że obaj byliśmy zadowoleni z tego, co zobaczyliśmy. Wielokrotnie mówiłem Państwu właśnie w nagraniach na tym kanale, że mam takie poczucie, że za mało korzystamy z doświadczeń Ukraińców. No i jeśli widzę właśnie to, to, że polskie właśnie firmy zbrojeniowe korzystają z tego, a tutaj w przypadku UMO ta współpraca jest bardzo, bardzo owocna od dawna. To są także dostarczane drony dla Ukrainy, importowane właśnie od dużych producentów z Azji i w drugą stronę właśnie już specyfikacja technologiczna i produkcja i dronów, i tych pojazdów bezzałogowych poruszających się po ziemi, to wydaje mi się, że to jest bardzo interesujące i warto zwracać uwagę na tę spółkę i na to, co robi. I jeszcze kilka właśnie nagrań z tego wydarzenia, no i kilka wypowiedzi osób, które tworzą tę spółkę, bo naprawdę uważam, że polski przemysł zbrojeniowy trzeba promować.
UMO to polska firma, która działa, w przyszłym roku będzie równo 30-lecie, więc 30 lat na polskim rynku. Od samego początku wojny rozpoczęliśmy szeroką współpracę z Ukrainą. Mamy największy kontrakt na dostawę amunicji małokalibrowej z ukraińskim Ministerstwem Obrony Narodowej. Jesteśmy największym dostawcą na świecie dronów komercyjnych i po prostu nasza współpraca z Ukrainą wyszła naturalnie, bo od samego początku, kiedy to Ukraina potrzebowała technologii, sprzętu, byliśmy gotowi, działaliśmy w tym kierunku i naturalnie z tego nawiązaliśmy szeroką współpracę z całym ukraińskim sektorem zbrojeniowym. Jesteśmy też dostawcą wielu kluczowych komponentów dla ukraińskiego sektora zbrojeniowego, szczególnie dronowego, jak chociażby kamery termowizyjne FLIR-a. No i cała ta współpraca to jest coś, co chcemy oferować tutaj w Polsce, bo wszyscy rozumiemy, jak ważne są systemy bezzałogowe i to taki dalszy naturalny krok ze względu na nasze zaangażowanie od samego początku wojny. Ten pierwszy tutaj za mną to jest Karaluch, to nasz produkt UMO, bezzałogowiec o komunikacji radiowej i na Starlinku z udźwigiem 270 kg. Natomiast ten i on jest napędzany elektrycznie. Natomiast ten większy bezzałogowiec to już jest z silnikiem spalinowym, z większym udźwigiem, bo już 700 kg. Nazywa się Protektor. I też taka ważna rzecz, że w ogóle wszystkie te produkty, które pokazujemy, prezentujemy, są już produkowane w Polsce lub zakładana jest ich produkcja w Polsce przez naszą firmę, także myślę, że to taka ważna informacja do zaznaczenia.
Panie prezesie, najpierw co to za zestrzelony dron?
To jest akurat nasza produkcja dronów uderzeniowych, 15-calowy FPV, których używamy jako platformę do głowic uderzeniowych, które pan redaktor miał możliwość zaobserwowania, tak? Dron, do którego strzelaliśmy z amunicji do walki antydronowej z kalibru 5,56, która defragmentuje zaraz za lufą karabinka szturmowego, tak zwana shutter cut, i cztery elementy uderzają w drona. Jak widać, skutecznie dron został strącony, bateria eksplodowała od razu, została przebita i został unieruchomiony.
No teraz wrócę jeszcze do rozmowy. Mam nadzieję, tak jak powiedziałem, że się Państwu podobała. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie właśnie o tym, co wydarzyło się w Moskwie. No bo to jest naprawdę największe bombardowanie Moskwy od II wojny światowej, jak słusznie Marcin zauważył. To jest naprawdę niezwykle skuteczny atak, jeśli chodzi o rafinerię, o wiele skuteczniejszy niż ten dwa dni temu. Te nagrania, te memy naprawdę obiegły całą Ukrainę i nie tylko, bo widzę, że rozgrzewają internet także i media z całego świata. Chyba mało kto się spodziewał, że dwa dni po tym, jak uderzyli w te rafinerie właśnie pod Moskwą Ukraińcy, będą mogli to znów jeszcze skuteczniej zrobić właśnie dwa dni później. No zaatakowana także Moskwa, na co zwracam uwagę, i mogą Rosjanie się chwalić, ile dronów zestrzelili, ale ten obrazek, który idzie w świat, to właśnie uszkodzone budynki w Moskwie i przede wszystkim ta płonąca rafineria, więc to jest duży sukces Ukraińców. Jestem ciekawy, jak uważacie, jakie skutki przyniesie właśnie ta polityka, ta strategia uderzania w rosyjskie rafinerie i w rosyjskie zaplecze, i tutaj dodam, bardzo skuteczne jak do tej pory. To jest też moment, żeby jak zwykle podziękować patronom, dzięki którym ten kanał mogę tworzyć, dzięki którym ten kanał jest niezależny. Bardzo Wam dziękuję za wsparcie i też informuję, że ruszam z przygotowaniem studia i dlatego na Patronie pojawił się nowy próg, próg dla budowniczych, próg dla osób, które chcą mi pomóc w budowaniu studia, dzięki któremu będę mógł po prostu nagrywać w lepszych warunkach dla Was te kolejne materiały. Jeśli chcecie mnie wesprzeć w tym pomyśle, to zachęcam do wsparcia właśnie na Patronite. Jak wiecie, ja od kilku miesięcy nie jestem już stałym pracownikiem żadnej redakcji, współpracuję tylko od czasu do czasu, ale no ta niezależność pozwala mi tworzyć dla Was kolejne treści, no ale też ma swoje minusy. Z jednej strony sobie bardzo tę niezależność cenię, a z drugiej strony minusów możecie się domyślić. No i dlatego, jeśli chcecie wesprzeć działalność tego kanału, moją działalność, jeśli chcecie, abym mógł też rozwijać ten kanał, zbudować studio, to zachęcam Was do wsparcia, bo to naprawdę bardzo pomoże mi i moim współpracownikom, z którymi ten kanał tworzę. Jeszcze raz dziękuję Wam za to, że dziś byliście z nami. Dziękuję za to, że odwiedzacie ten kanał, że oglądacie kolejne materiały, które tworzę. Zapraszam też już na rozmowę, która będzie w niedzielę i naprawdę będzie ciekawa. Nowy format mam dla Was do zaproponowania. A teraz już żegnam się z Państwem i życzę wszystkiego dobrego i miłego wieczoru.